Stacja Radia Wnet w Kutnie. Jest punktualnie 8:10, wywiad dnia. Moim gościem pan Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
A jeszcze powiem, że częstokrajowo Paweł Sołtys, jeden z lepszych polskich współczesnych poetów, Pablo, Paweł i Ludziki, z krążka Marginal, brązowy i niebieski. Natomiast drogi panie dyrektorze, dziękujemy przede wszystkim za gościnę i za to, że z tego niezwykłego mauzoleum możemy nadawać dzisiejszy poranek Wnet opowiadając o bitwie nad Bzurą. Natomiast musimy jednak trochę cofnąć się w czasie i rozpoczniemy od rzeczy związanej z Unią Polską i Saską. 1697, aż prawie po kres istnienia pierwszej Rzeczpospolitej, rok 1763, i będziemy trochę odkłamywać tych Sasów, ale mówiąc przede wszystkim o tej niezwykłej inwestycji, panie dyrektorze, bo to jest to, co cieszy, i to Kutno, spacerując po tych uliczkach, okazuje się, że zawsze można natknąć się na historię, bo będziemy opowiadać i o Napoleonie, będziemy opowiadać o pierwszej wojnie światowej, o drugiej wojnie światowej, no i tego jest mnóstwo. Natomiast wyjdźmy od tej Unii niezwykłej, polsko-saskiej.
Jak pan redaktor wspomniał, w Kutnie dużo się działo i dzieje się dużo również obecnie. Mam to szczęście, że trzy lata temu miasto przekazało nam częściowo spalony budynek Pałacu Saskiego. Nie ukrywam, że bardzo ostro wzięliśmy się w muzeum do pracy i wymyśliliśmy sobie, że powstanie kompleks. Kompleks muzealny, który będzie łączył Pałac Saski, ratusz, nowy obiekt, gdzie była wozownia, oraz podziemia, czyli olbrzymie, jak na warunki kutnowskie i małe miasto, jednak 50-tysięczne, dość duże, nowoczesne muzeum. Władze miasta podchwyciły temat, bardzo się z tego ucieszyliśmy. Masę ludzi nam w tym pomogło. Wykonaliśmy też niesamowitą pracę poza Polską, bo kwerendy...
kwerendy, te kontakty z Dresdem.
Tak. Początek to był przypadek, tak? Udało nam się, powiedział, że szukaliśmy na początku igły w stogu siana, ale pierwsze kwerendy to były niesamowite odkrycia przez nas. Potwierdziliśmy, bo wcześniej to były tylko przypuszczenia, czy król w Kutnie był, co tu się w mieście wydarzyło. Nawet na ten budynek mówiono Napoleonka, a nie Pałac Saski. Tak. A my potwierdziliśmy, że król był siedmiokrotnie w naszym mieście.
Który król, powiedzmy sobie?
August III, tak.
August III,
tak.
Ten, co podkowy rozrywał.
Nie, to ten pierwszy.
Ale podobnież następca takoż. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo jeżeli mówimy o Sasach, panie dyrektorze, pan Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, no to trzeba powiedzieć rzecz, która może zszokować słuchaczki i słuchaczy w Krakowie 95,2 i w Warszawie 87,8, że Saksończykom bliżej było do Polaków niż chociażby do Prusaków.
Czy to oczywiście. Prawda? To, co uczono nas w podręcznikach, to jest, można powiedzieć, propaganda niemiecka, pruska. Propaganda pruska. No, Polska zawsze była blisko z Saksonią, bo choćby późniejszy okres, czyli już po zaborach i po powstaniach, tak, mieszkańcy Polski no, mieszkali w Dreźnie, tak? Mieszkańcy Kutna między innymi, bo robiliśmy kwerendę również na cmentarzach, katolickim cmentarzu w Dreźnie. Jest kilkoro mieszkańców Kutna pochowanych. Ale oczywiście też jest ciemna strona tego wszystkiego, bo również okres II wojny światowej i mieszkańcy akowscy z Kutna no byli ścinani w Dreźnie. Także różna ta historia z tą Saksonią
była.
No
ale chociażby też przecież dziady drezdeńskie, mistrza Adama Mickiewicza, mnóstwo innych śladów. Natomiast mówiąc o królach związanych z linią saską, no to trzeba też powiedzieć, że chcieli zreformować tą naszą sypiącą się po panowaniu króla Jana III Sobieskiego, aby gdzieś zreformować i uczynić tę Polskę silną. Natomiast było duże lobby i pruskie, które nie chciało, aby tak się stało.
Znaczy, może nie tylko lobby pruskie, ale również jednak magnateria, tak, której no nie myślała chyba jednak o państwie, raczej o prywatnych sprawach i no nie udało im się niestety, chociaż była taka możliwość, jakby wojna zakończyła się inaczej, tak, by wojska saskie zdobyły Berlin, to może ta historia potoczyłaby się inaczej. No później wojny śląskie, tak, strata Śląska. może dzięki tym wojnom śląskim Kutno się rozwinęło, później była zmiana szlaku, który przez Poznań, Wielkopolskę, tutaj przez Kutno do Warszawy i dzięki temu być może Kutno się rozwinęło w późniejszym okresie.
A czy mamy to udokumentowane, że król rzeczywiście był tutaj w Kutnie?
Oczywiście, siedmiokrotnie był. Po kwerendach w Dreźnie my wiemy, jakie król sobie zażyczył zmiany, bo po pierwszym pobycie króla w Kutnie nie było kaplicy w pałacu. I ona powstała w późniejszym okresie.
Czy to prawda, że poprawiał samego architekta i
pełne? Zgadza się, tak, rysował na planach. My widzieliśmy to. Mieliśmy oryginalne plany Waltera. Mój kolega Piotr Stasiak miał je w ręku. Oryginalny plan, który rysował, projektował Walter. Natomiast wiemy, co król jadł, co piły, jak był pałac umeblowany, bo to był pałac podróżny. Żebyśmy byli tego też świadomi. Wnętrza były przygotowywane tylko na przyjazd króla. I po wyjeździe wszystko było zabierane, po prostu sprzątane i tego nie było. Wiemy, że w Kutnie również była poczta, orkiestra, był Brill w Kutnie, no, on nadzorował to całe przedsięwzięcie.
Polecamy do przeczytania powieść Brill Józefa Ignacego Kraszewskiego. Mam nadzieję, że ktoś dzisiaj sięgnie. Natomiast powróćmy do tej inwestycji. Pan dyrektor Grzegorz Skrzynecki jest moim państwa gościem, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, bo rzecz niezwykła. My mamy taki cykl rozmów Polska w budowie i być może przyjedziemy jeszcze raz, aby poopowiadać sobie o tej inwestycji. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo też mówi się o tym, że właśnie z myślą o Sasach ma być odbudowany od nowa w tym centralnym punkcie Warszawy pałac. Natomiast czy są jakieś podobieństwa, są jakieś wspólne punkty na tej mapie drogowej, aby odrestaurować, odbudować, uświetnić, czy jednak nie?
No, czy my się cieszymy, że również w Warszawie będzie odbudowany Pałac Saski, natomiast on nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał w czasach saskich, tak? On był później przebudowywany, zmieniany i chyba nie będzie jednak tam muzeum.
Natomiast w Kutnie będzie to oryginalna bryła.
Tak, bo w Kutnie do tej pory on z niewielkimi zmianami będzie... Znaczy teraz z niewielkimi zmianami podczas różnych dziejów historycznych, niewielkie miał zmiany i będzie wyglądał tak jak za czasów króla. I co ciekawe, w centralnej Polsce praktycznie nie ma budownictwa szachulcowego, tak? Natomiast on jest z muru pruskiego zbudowany, coś niesamowitego.
No to powiem tak, bo przecież dobra zmiana Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówi, że wspiera, że pomaga, że jest jak najbardziej za. No to czy ktokolwiek pochylił się nad waszymi pomysłami, projektami, czy w ogóle próbowaliście rozmawiać z panem ministrem Glińskim, ergo z jego współpracownikami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, szczerze?
Z Ministerstwem Kultury jeszcze nie, natomiast chcemy zwrócić się oczywiście do ministra o patronat. O patronat, no nie ukrywam, o wiele łatwiej będzie nam się rozmawiało na przykład z partnerem niemieckim, mając patronat ministra czy prezydenta.
Ale czy to nie będzie wstyd, bo przypuszczam sobie, że Niemcy dadzą po prostu pieniądze na coś takiego, ale to trochę byłoby tak, no, nie fair ze strony polskiej, bo w końcu Kutno jest w Polsce, w centralnym miejscu naszej pięknej ojczyzny, więc...
Aż tak daleko bym nie wybiegał. Ja będę bardzo zadowolony, jeśli uda nam się z Niemiec wypożyczyć eksponaty, a mamy je obiecane z Zamku Królewskiego w Dreźnie. Oczywiście jak pałac powstanie, bo w tym momencie nie spełniamy wymagań, które są potrzebne do tak cennych eksponatów przechowywanych w muzeach.
Koszt inwestycji bagatela prawie 20 milionów złotych.
Tak, i to też chyba jest problem obecnie w Polsce, co się dzieje w budownictwie, bo pierwsze przymiarki parę lat temu, jak robiliśmy, to koszt był około 11 milionów i o tyle miasto się starało dofinansowania. Natomiast po uzyskaniu już jakby... Ja tylko powiem może inaczej. Nasz projekt zajął pierwsze miejsce w województwie. Okazało się, że to kosztuje prawie 20 milionów, tak? Mam nadzieję, że zmieścimy się w tych 20 milionach, bo wiemy, co się dzieje teraz na rynku w Polsce.
No właśnie, wiemy jakie są bolączki i wiemy o tym, że te wszystkie i ci wszyscy, którzy przed tym boomem robili inwestycje, to mogą czuć się teraz zadowoleni i szczęśliwi, natomiast no, ci, którzy jeszcze te prace prowadzą, różne inwestycje, liczą się z tym, że te kosztorysy zmieniają się z tygodnia na tydzień. Ale panie Grzegorzu, wróćmy jeszcze do historii. Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie. No bo przecież, no pan się uśmiechnie, bo przecież Napoleon był w każdej miejscowości w Polsce, natomiast wiemy na pewno, że w Kutnie był na pewno i są na to twarde dowody.
Tak, tak, tak. Dwukrotnie był. Ja może skupię się na tym drugim pobycie. To jest 1812 rok.
Czyli już odwrót. Pokląsy tak. Pod Borodino.
No ucieczka spod Moskwy, jak tutaj pan wspomniał. To był grudzień. I był w Pałacu Saskim. Był w Pałacu Saskim. 2 godziny. Mamy to udokumentowane. Jest opis w pamiętnikach dla Kurta. Napoleon był bardzo zadowolony. Później, ja już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że upominek jakiś przysłał dla żony prefekta tutaj do Kutna.
No i okazuje się, że też udało się pozyskać ogromną kolekcję tych pamiątek po Napoleonie. To jest ciekawa opowieść, panie Grzegorzu. Proszę o tym opowiedzieć.
Tak, w 2012 roku przygotowywaliśmy wystawę o Napoleonie. Taką dużą wystawę w 6 salach. Naprawdę było kilkaset eksponatów. I nawiązaliśmy kontakt z panem Andrzejem Nieuważnym, który pisał do Gazety Wyborczej, chyba Rzeczpospolitej, również artykuły historyczne i był kolekcjonerem napoleoników. Niestety, już tak muszę powiedzieć, parę lat temu pan Andrzej zmarł, tragicznie zmarł, natomiast my nawiązaliśmy kontakt z żoną pana Andrzeja i kupiliśmy całą kolekcję napoleoników plus pierwszą wojnę światową. Też dużą kolekcję fotografii z pierwszej wojny światowej. Między innymi są takie perełeczki, tam udział kobiet w pierwszej wojnie światowej, bardzo to mało znany jednak fakt. I chcemy, będzie taki łącznik łączący nowy obiekt z ratuszem, pokazywać tą kolekcję napoleoników Andrzeja Nieuważnego i też jakby go uhonorować, tak? Że mamy tą kolekcję.
Takie opowieści niezwykłe tylko w Kutnie. Mój gość Grzegorz Skrzynecki. Panie Grzegorzu, no to jeszcze teraz musimy powiedzieć o mało być może znanym dla współczesnych badaczy w szkole podstawowej czy średniej historii, ale też taki ważny epizod związany z tym miejscem, z tym miastem podczas pierwszej wojny światowej.
Skaczemy, widzę, że po historii, a jak dużo się działo w Kutnie. Tak, to 1914 rok, pierwsza wojna światowa. Ja myślę, że druga wojna bardzo wyparła jednak tą pierwszą wojnę, bo na zachodzie ona jest bardziej, no nie wiem, czy pokazywana, czy w książkach opisywana, natomiast w Kutnie, w Polsce chyba jednak nie, a naprawdę działy się rzeczy niesamowite i mówimy o drugiej bitwie pod Kutnem, czyli bitwie nad Bzurą, natomiast o pierwszej w ogóle nie wspominamy. My w Kutnie staramy się przypomnieć mieszkańcom miasta, przygotowaliśmy w 2014 roku również dużą wystawę o pierwszej wojnie światowej, o bitwie pod Kutnem, o operacji łódzkiej, bo bitwa pod Kutnem była w ramach operacji łódzkiej. Brało w niej udział ponad 500 000 żołnierzy. Ja tylko powiem jedno. W Łodzi w ogóle się nie mówiło o tym odcinku, co tutaj się działo na naszym terenie, natomiast bitwa pod Kutnem otworzyła drogę Niemcom na Łódź. Taki fakt był. Walki bezpośrednio były w Kutnie. Walczono o budynki, Kutno było bombardowane, może nie taka skala jak II wojny światowej, natomiast Kutno zostało zdobyte przez kawalerię, tak może powiem, od strony strzelec.
Piękna opowieść historyczna i okazuje się, że tak jak powiedziałem na wstępie naszej rozmowy, czegokolwiek by się nie dotknąć w Kutnie, to wieje wielką historią, czy to czasy saskie, czy to czasy napoleońskie, czy to czasy pierwszej wojny światowej, no ale musimy przejść do tego clou naszego dzisiejszego programu i naszej całej wielkiej tej radiowej peregrynacji, bo od 1 września jesteśmy w trasie. Poczta Polska niespełna tydzień temu, w poniedziałek, a potem Bydgoszcz, a potem Mława i Wieluń, i Piotrków Trybunalski, wczoraj Sochaczew, a dzisiaj właśnie Kutno. I to niezwykłe miejsce, które upamiętnia bohaterstwo, przecież ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy, Armię Pomorze i Poznań. No i ta niezwykła, waleczna postać, generał Tadeusz Kutrzeba. No i to niezwykłe miejsce. Ja nieco historycznie opowiadałem o tym, o tej niezwykłej rotundzie, natomiast też zanim jeszcze przeniesiemy się 80 lat wstecz, to pomówmy sobie o właścicielach Kutna, bo to bardzo ważne dwie persony i spoczywają również tutaj.
Czy spoczywają? To spoczywały na pewno. Felix Mniewski i Zofia Mniewska. Natomiast dużo w mieście zrobili, bardzo dużo, tak? Oprócz tego obiektu, który gdzie się znajdujemy, działka, gdzie jest obecnie muzeum, czyli ratusz, również oni przekazali 40% pieniędzy, które pozwoli wybudować ten ratusz, to jest ich zasługa. Obok mamy, no jesteśmy dość daleko od tego miejsca, ale obok mamy hotel. Hotel Staropolski to również ich zasługa. Natomiast na dole mamy, jeśli ktoś z Państwa będzie tutaj w muzeum, jest część oddzielona, tam gdzie były wcześniej trumny, jest część oddzielona, jest portret właścicieli miasta. Oryginał jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, można go sobie zobaczyć. Natomiast mamy tylko kopię. Natomiast co się stało
ze szczątkami?
Ciężka sprawa i do końca nie wiemy. Były prowadzone kwerendy, można powiedzieć badania. Co się stało? Są różne hipotezy. Wcześniej było napisane, że Rosjanie, szukając tej kosztowności, gdzieś je wyrzucili. Prawda chyba jest troszkę mniej chyba smutna dla mieszkańców miasta, bym tak powiedział, bo prawdopodobnie jak powstawało muzeum, one zostały gdzieś wywiezione, wyrzucone. Prawdopodobnie lub zakopane głębiej w rotundzie. Taka smutna historia. No jednak to były takie czasy PRL-u, gdzie nikt się nie przejmował pewnymi rzeczami, ale może dzięki temu, że powstało to muzeum, ten obiekt istnieje, bo chyba by nie przetrwał, bo Niemcy jednak go podczas wojny zdewastowali. PRL też nie pomógł temu budynkowi.
Kiedy powstało muzeum, panie dyrektorze?
Dokładnie 50 lat temu. Mamy piękną rocznicę w tym roku. W ogóle, że po takie muzeum w tym roku, w 1969 powstało, to chyba coś unikalnego. To było pierwsze muzeum, jedyne, tak, poświęcone bitwie nad Bzurą, bo jest podobne tematycznie w Sochaczewie, ale ono jest troszkę bardziej ogólne. Natomiast w tamtym okresie w Kutnie powstały dwie rzeczy związane ze wrześniem. To obok mamy pomnik. Pomnik bitwy nad Bzurą.
Tak.
Bitwy nad Bzurą, można sobie zobaczyć. To też coś niesamowitego. No i powstało to muzeum. Miało powstać w 1968, w rocznicę powstania Armii Ludowej, tak niezbyt pasujące tutaj, no ale powstało rok później, w 30. rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą. Nawet były słowa i problem, czy to muzeum ma powstać, bo ta bitwa była jednak przegrana, tak? Czy mamy upamiętniać bitwę, w której ponieśliśmy klęskę? I tutaj obok mamy mur pamięci. Wcześniej on był poświęcony nie żołnierzom września, tylko Armii Ludowej.
Armii Ludowej. Wszystko się zmieniło i ci bohaterowie, mimo że bitwa przegrana, no to jednak zadaliśmy Niemcom wielkie straty. Nawet sam Adolf Hitler tutaj 13 września obserwował to, co się działo i wtedy dowódca, generał Armii Niemieckiej, no mógł zameldować, że sytuacja jest opanowana, ponieważ nasze armie, nasi żołnierze nie atakowali. Natomiast proszę mi jeszcze trochę powiedzieć o takich niezwykłych eksponatach, które tutaj się znajdują. Na pewno musimy powiedzieć o tym niezwykłym karabinie, ciężki karabin maszynowy Browning z 1930 roku.
Znaczy ja myślę, że to jest dużo ciekawych eksponatów. One są w większości przekazane przez uczestników walk albo rodziny. Dopiero później zaczęliśmy kupować i poszukiwać gdzie indziej. Natomiast zanim przejdę do Browninga, tak, nasz karabin wzór 30, mamy również tutaj URA również. Karabin przeciwpancerny UR. Mamy polski granatnik. Także tych eksponatów troszeczkę ciekawych mamy. Znaczy dla nas, dla mieszkańców Kutna chyba najcenniejsze i najbliższe nam są związane z 37. Łęczyckim Pułkiem Piechoty imienia księcia Poniatowskiego. Mamy dość dużą kolekcję w zbiorach, kilkaset obiektów, proszę sobie wyobrazić, związanych z tym pułkiem. A on ma ciekawą historię, jeśli chodzi o kampanię wrześniową, bo poszedł na wojnę już w marcu. W marcu 1939 roku został wysłany w okolice Żnina i Wągrowca. Pilnował tam granice polsko-niemieckie i dopiero ruszył tutaj w kierunku centralnej Polski, czyli na swoje tereny tutaj rodzinne 3 września, a do walki wszedł 14 września w bitwie nad Bzurą i praktycznie pierwszego dnia stracił 50% stanu liczbowego. A wspomnę tylko, że dowódca armii Pomorza, generał Bortnowski, był wcześniej dowódcą naszego kutnowskiego pułku, gdzie pułk wziął udział w zamachu majowym pod dowództwem Bortnowskiego, a Wielkopolska opowiedziała się jednak za rządem legalnym, a Kutno za Piłsudskim. Taka ciekawa historia i dzięki naszym wojskom kutnowskim, no praktycznie zamach się udał, bo oni zdobyli lotnisko. I najwięcej żołnierzy z tego pułku zginęło w zamachu majowym. Tak? No takie ale co jeszcze tu cennego mamy, tak? Jak już jestem przy pułku, to może jeszcze powiem. Szable. Mamy 3 szable znalezione w 1977 roku w domu oficerskim, gdzie mieszkał oficer major Molenta. Na stropie, pod stropem po prostu zostały znalezione. Mamy je tutaj odrestaurowane, piękne. Mamy klęcznik. Klęcznik z kościoła, wyrzeźbiony, zrobiony przez żołnierzy pułkowych. Jest tutaj również w zbiorach muzeum. Mamy kurtki mundurowe żołnierzy pułkowych z Kutna, nieśmiertelniki, no masę ciekawych rzeczy. Fotografii to już nie wspomnę, ile ich jest. Plany koszar. Mamy oryginalną tablicę z koszar Bema w Kutnie, gdzie pułk cesnował. Jeszcze bym wspomniał, mamy kurtkę mundurową pułkownika Muzdenimicza, dowódcy 17. Dywizji Piechoty. To chyba jest najcenniejszy jednak obiekt naszej kolekcji. Ale mamy na przykład też pieczęć znalezioną w okolicach Gąbina z Armii Pomorze. Tak będę wzrokowo patrzył, co jest na... Mamy na przykład nieśmiertelniki pułkowe znalezione również na polu bitwy. Myślę, że wrażenie niesamowite robią hełmy.
Tak.
Hełmy, tak? No, przedziurawione, uszkodzone. One są zebrane...
No szczególnie ten jeden właśnie robi takie wrażenie, bo można na 150% powiedzieć, w jaki sposób ten żołnierz
zginął. Tak. W większości są zebrane z cmentarza. Z cmentarza, między innymi z Kąpiny. Z Kąpiny koło Łowicza.
Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie. Moglibyśmy przegadać nie 20 minut, tak jak teraz jest 8.32, ale przynajmniej 2-3 godziny albo podzielić to w części. No i powiem tak, że historycznie można powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą do Kutna, bo czego się nie dotkniemy w tej naszej historii, no to właśnie za to odpowiada Kutno. Panie Grzegorzu, dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie i jeszcze zapraszam na krótkie podsumowanie tuż po godzinie 9.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Kutna. Warto.
Zapraszamy do Kutna. Dzisiaj poranek wnet z tego pięknego miasta. Panie i panowie, no to skoro opowiadaliśmy sobie o tych historycznych aspektach II wojny światowej, związanych z tym miejscem, związanych z Bzurą, z utratą i z Kutnem, no to raz jeszcze formacja Sabaton. A uśmiechnięta pani Weronika Lenarczyk, wicedyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, to takie podsumowanie, bo gościła dzisiaj również pani Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. No więc raz jeszcze zaprosimy na ten festiwal Szaloma Asza.
Tak, już w październiku, na początku października, pierwszy weekend w bibliotece, ale też w Kutnowskim Domu Kultury, wydarzenia związane z naszym kutnianinem Szalomem Aszem.
No właśnie, ale pani Weroniko, tak naprawdę Kutno to jednak to miasto róż. Opowiadajmy o tych różach jeszcze i jeszcze.
Proszę państwa, kutnowska tradycja różana sięga początków XX wieku, ale w tym momencie bardzo mocno jest to promowane w całej Polsce. To promujemy markę miasta Kutno, miasto róż i przede wszystkim to jest najważniejsze. Organizujemy po raz od 45 lat wystawę róż. Wystawę róż, która w tym roku i w tamtym już nazywała się wystawą ogólnopolską. Wystawiają się najlepsi polscy producenci róż gruntowych oraz przygotowywane są kompozycje florystyczne przez mistrzów florystyki też z całej Polski. Właśnie w niedzielę zakończyła się 45. jubileuszowa edycja pod hasłem Blisko Ziemi, Blisko Nieba. Mieliśmy masę zwiedzających, pogoda nam dopisała. była, więc i plenerowe targi różane, można było kupić sadzonki róż do swoich ogrodów, no i przede wszystkim podziwiać te najpiękniejsze kwiaty, królową kwiatów w wielu odsłonach.
Czy możemy powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8, ile jest odmian tego pięknego kwiatu?
Odmian są tysiące. Odmian są tysiące, proszę Państwa. W tym roku na wystawie zaprezentowaliśmy 179 bukietów odmianowych, w odmianach, opisanych odmianą, producentem, i one brały udział w ogólnopolskim profesjonalnym konkursie różanym. Ale w tym roku to był bardzo ciężki rok dla róż. Wysokie temperatury, więc i tak bardzo się cieszymy, że aż tyle udało nam się zgromadzić. W tamtym roku ich było prawie 300. W związku z tym to wszystko bardzo zależy od pogody, ale dzięki naszym producentom udaje się to pokazać, tak, Państwu, żeby przybliżyć w jednym miejscu, w jednym czasie przez te 3 dni można znaleźć tam swoją ulubioną i potem ją po prostu zasadzić w swoim ogrodzie i cieszyć się nią.
Znaczy, to jest tylko taki przegląd różany, czy również jakiś konkurs się odbywa?
Tak, odbyła się kilka konkursów. Najważniejszym jest właśnie profesjonalny konkurs różany o złotą różę Kutna. W tym roku wygrała róża Pastella, hodowca Tantał, a producent pan Mariusz Sobieszek. Proszę poszukać w internecie zdjęć tej róży. Wyjątkowa odmiana, przede wszystkim bardzo zdrowa, wytrzymała na upały i powtarzająca kwitnienie.
Co to znaczy zdrowa róża, pani Weronika?
Co to znaczy? Nie potrzebuje ochrony chemicznej. Teraz są nowe odmiany, które tak producenci, hodowcy z całego świata tak przygotowują genetycznie te odmiany, tak krzyżują róże, że te odmiany są odporne. A przede wszystkim powtarzają kwitnienie, co róże historyczne, to u róż historycznych nie było cechą róż historycznych. Teraz róże wszystkie kwitną od maja, od końcówki maja prawie do listopada. Więc możemy się cieszyć kwiatem przez cały sezon i nie musimy za wiele robić przy tych różach.
Kolejna edycja tego festiwalu róż już za rok. Kiedy, żeby nie przegapić?
Święto Róży, drugi weekend września. Zapraszamy Państwa.
Świątecznie festiwalowo opowiada z uśmiechem na twarzy pani Weronika Lenarczyk, wicedyrektor Kutnowskiego Domu Kultury. Natomiast od czasu do czasu słyszymy gwiżdżące lokomotywy, pociągi, bo przecież obok Skarżyska Kamiennej również Kutno to bardzo ważne miejsce na kolejowej mapie Polski. Natomiast okazuje się, że stacja Kutno to również projekt artystyczny związany z pewnym jednym z najgenialniejszych twórców polskiej piosenki, ten niezwykły tekściarz.
Tak, Jeremi Przybora. Proszę Państwa, w tym roku 15. już edycja Stacji Kutno, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory. To najstarszy festiwal poświęcony temu artyście, który realizujemy wspólnie z partnerami z całej Polski, ale właśnie w Kutnie, w listopadzie, w tym roku od 21 do 24 listopada. Przegląd najwspanialszych wykonawców, którzy wykonują tę muzykę, a także konkurs dla młodych artystów, którzy w tej muzyce, w tych słowach odnajdują głębie i chcą się zaprezentować na kutnowskiej scenie.
Kto pojawiał się podczas festiwalu? Jakie gwiazdy?
Oczywiście Magda Umer, Hanna Banaszak, wiele, wiele sław. No i sam Jeremi Przybora odwiedził Kutno. Jeremi Przybora jest kutnowskim starostą, honorowym starostą Kutna jest właśnie Jeremi Przybora. Takie miał marzenie i kilkadziesiąt lat temu zostało ono spełnione i pod tym patronatem odbywa się oczywiście nasz festiwal.
Niezwykła Hanna Banaszak, Samba przed rozstaniem, a sam mistrz przecież, Pamiętajcie o ogrodach, i to jest ta niezwykła. No szkoda, że nie napisał pieśni Pamiętajcie o różach, i wtedy byłoby hymnem Święta Róży.
Ale o Kutnie napisał.
Co napisał o Kutnie?
Smutne Kutno, Kucienko, tak. O Kutnie napisał dość romantyczną balladę i jest zawsze wykonywana przez któregoś z artystów w trakcie święta, w trakcie stacji Kutno, w związku z tym zapraszamy Państwa w tym roku na któryś z koncertów, niedługo ogłosimy program, więc... Te dźwięki i te słowa poruszają i mają bardzo wielu fanów.
Niech mi pani powie, pani Weroniko, taką rzecz, bo niespełna 50-tysięczne miasto, również siedziba powiatu, w Polsce jest znacznie więcej większych więcej jest takich aglomeracji liczących, nie wiem, 75, 100, 120 tysięcy. Natomiast okazuje się, że w takim Kutnie bardzo wiele się dzieje. Od czego to zależy? Czy od przychylności władz samorządowych, czy od tego porozumienia ponad podziałami ludzi, którzy uczestniczą i chcą uczestniczyć w wydarzeniach natury kulturalnej, bo tak jak mówię, i Święto Róży, i Shalom Ash Festival, i Stacja Kutno, i tych rzeczy związanych na przecięciu kultury, historii jest bardzo, bardzo wiele. Jak to robicie? Proste pytanie.
Na pewno przychylność władz samorządowych i to, że mamy po prostu dobre pieniądze na tworzenie tych wszystkich wydarzeń kulturalnych. Kultowski Dom Kultury, ponad 400 wydarzeń kulturalnych w ciągu roku różnego kalibru, od warsztatów, drobnych spotkań, po ogólnopolskie festiwale, no i Święto Róży, największą
imprezę. A ile osób pracuje w Domu Kultury?
38 w tym momencie.
38 osób.
Ale to jest zespół wielozadaniowy, każdy jest w stanie zrobić wszystko. Staramy się motywować pracowników w ten sposób, że tak naprawdę znajdujemy tą osobistą satysfakcję uczestniczenia i tworzenia, współtworzenia tych wspaniałych wydarzeń. I to, co tak na przykład w Święcie Róży, teraz bezpośrednio odebraliśmy jakby naszą nagrodę, widząc radość u wszystkich partnerów, współpracowników i po prostu zwykłych gości tego święta. Bardzo się cieszyli, mówili nam dobre słowa i to jest wielka nagroda za ogromny, ogromny wkład pracy, który praktycznie, jeśli chodzi o Święto Róży, to trwa przez cały rok.
A jak współpraca z panem Grzegorzem Skrzyneckim, bo to przecież przez niego poznaliśmy panią, pani Weroniko.
Tak, oczywiście, że współpracuje. Na Święcie Róży było w muzeum również w dwóch ważnych miejscach. W Willi Troczeskiego, historycznym budynku, zaprezentował się zespół La Danse, wyjątkowy zespół tańca dawnego, z którym również promowaliśmy Święto Róży w Zamku Królewskim w tym roku w maju. W związku z tym współpraca idzie nam świetnie i nowe projekty są na pewno przed nami.
Czy La Danse to również stroje z epoki?
Tak, stroje z epoki, piękne panie, piękne fryzury. No i te kroki... To jest wyzwanie.
Na barokowo czy nieco wcześniej?
Na barokowo,
tak. Zdecydowanie. A jakie instrumentarium, czy też do tego
instrumentarium specjalne? Też tak zaprzyjaźniona grupa jeździ właśnie z La Danse i po całej Polsce w tym roku mieli...
Z tą tkliwą lutnią też?
Tak, z tkliwą lutnią. Piękna, piękna muzyka i właśnie korzystamy jakby z ich uroków. W Zamku Królewskim wpasowali się idealnie.
No to jest idealne miejsce właśnie dla takich podmiotów i ten duch baroku wciąż jest ważne, czy to w literaturze, bo niech pani zwróci uwagę, że jednak znowu powoli moda na tą naszą poezję, literaturę barokową gdzieś tam powraca. Nie wiem, czy to jest tylko tak zauważalne przez chwilę, bo taka jest moda. Tak jak w muzyce wraca muzyka z lat 80. To brzmienie i młodzież odkrywa i mówi, to jest całkiem niezła muzyka. Ale nie o tym. Pani Weronika Lenarczyk, wicedyrektor Kutnowskiego Domu Kultury. To na koniec tak wolicjonalnie, bo niby wrzesień, ale tak naprawdę moja ulubiona pora roku, czyli jesień, ale ja już czuję w tym momencie, że tak jakby to już było Boże Narodzenie i Wigilia, no to o co wzdychać ku opatrzności najwyższego, za co trzymać kciuki, gdy mowa o Kutnowskim Domu Kultury, bawiąc się już w rozdawanie prezentów, tudzież wolicjonalnego Mikołaja, który powie, pani Weroniko, tak się stanie.
Pogoda. Nad tym nie możemy zapanować, za to naprawdę najwyższy jest odpowiedzialny i to tego nam potrzeba, bo wszystko inne jesteśmy w stanie ogarnąć świetnym zespołem i dobrą współpracą i doświadczeniem, które już mamy, ale pogoda zawsze wspiera, tak? Jeśli jest słońce, chce nam się wyjść z domu, uczestniczyć w wydarzeniach, czy to są nawet wydarzenia wewnątrz budynków, mm-hmm. ale jednak wtedy chce nam się po prostu iść i uczestniczyć. My będziemy na pewno organizować masę ciekawych wydarzeń, koncertów, wystaw, projektów, więc będzie w czym wybierać. No i liczymy po prostu na pogodę i chęć wszystkich mieszkańców,
czyli
którzy coraz
pogoda,
lepiej.
Chęć, a to trzecie.
Ludzie, tak? Kolejni nowi ludzie, zapaleni, pasjonaci, tak? To jest niesamowite, że możemy spotykać takich, z którymi 1+1=3. Że ta wartość dodana tworzy się właśnie przy współpracy i tą wartością dzielimy się z naszymi widzami, z naszą publicznością.
To za to trzymamy kciuki i o to będziemy zabiegać, aby tak się stało. A na Radio Wnet, droga pani Weroniko, też możecie liczyć, jeżeli możemy się w czymś przydać, gdy mowa o Warszawie i Krakowie, a daj Boże już krócej i Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku, by rozsławiać te wydarzenia z Kutna, jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję pięknie.
Świetnie, piękne, wielkie dzięki.
Pani Weronika Lenarczyk była moim państwa gościem w poranku Wnet, który w torkową porą nadajemy z Kutna. No to skoro jest tutaj tak cudownie, to pomyślałem sobie o pierwszej solowej płycie Lecha Janerki, Historia podwodna, a tam jest to niezwykłe nagranie, bo w Kutnie jednak rzeczywiście jest trochę jak w niebie. Lech Janerka, Radio Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, jest 8:47. Jest 8:53, panie i panowie. Poranek Wnet z Kutna. No i cóż, krótkie podsumowanie. Najpierw z panem dyrektorem, a potem będę się spowiadał. Wam, najlepszej radiowej publiczności świata, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, bo przecież dobiega już czas naszych wakacyjnych podróży, mojej diamentowej ekipy. Jutro pałeczkę w naszej radiowej sztafecie przejmie Aleksander Wierzejski i jego drużyna. Panie Grzegorzu, Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie. Nie narozrabialiśmy. Jak wizyta Radia Wnet w waszym mieście, w pana instytucji?
Ja zawsze się cieszę, że ktoś chce Kutno zobaczyć, a już nie wspomnę, że muzeum, tak, którego no, nawet nie ma w tym momencie, bo jesteśmy, jak mówią pracownicy muzeum, na wygnaniu, bo muzeum, jak już wspomnieliśmy, jest remontowane, tak, w dużej budowie, piękne powstanie.
Teraz.
W dawnej szkole, tak, w dawnej szkole, na obrzeżach miasta.
Ale to tam był oddział przedszkolny.
Też. Zgadza się, ale my pracujemy cały czas. To nie jest tak, że my sobie siedzimy, leżymy, przygotowujemy przyszłe wystawy.
No wczoraj widziałem te portrety, portret Brilla, te piękne suknie z epoki.
Tak, to bardziej promocyjnie dla, jak robimy jakieś festyny, promujemy epokę saską, natomiast my przygotowujemy wystawy, które powstaną i naprawdę wiemy, jak powstawały duże muzea, ile pracy i pieniędzy to kosztowało, natomiast my większość rzeczy robimy sami. Te kilka osób, które pracuje w muzeum, musi to wszystko wykonać.
Pracowników?
Wszystkich pracowników jest 17. Mamy tutaj jeszcze oddział Bitwy nad Bzurą, gdzie cały czas jedna osoba przebywa i inni pracownicy mają dyżury sobota, niedziela. Bo tutaj jest non-stop ktoś z pracowników
tutaj
muzeum.
Tutaj musimy podziękować miłej, sympatycznej pani, która nami się zaopiekowała na bieżąco, bo jest dość chłodno. Znaczy dla mnie to jest super pogoda, super temperatura. Taka irlandzka pogoda. Natomiast kawa, herbata, ciepła herbata podawana. Pozdrówmy i opowiedzmy też o tej pani, która pomogła nam dzisiaj.
Tak, to jest Ania Flaszak, nasza pomoc muzealna, ale robi wszystko. Może nie przygotowuje wystaw, natomiast kawa, herbata, sprząta, również pomagała przy wystawach, bo obecnie wystaw nie przygotowujemy, ale również tutaj przy uroczystościach, bo w małych muzeach to nie jest tak, że tylko pracownicy merytorycznie pracują, ale wszyscy, od księgowej po kadrową i pomocę.
No i ten miły pan, jak się nazywa?
Michał Jabłoński, fotograf, informatyk, ale również przygotowuje wystawy. Między innymi nawiązał kontakty, Michale, mogę powiedzieć, tak? Panem Nidentalem. Nidentalem mieliśmy tutaj w muzeum spotkanie i Michał przygotowywał wystawę właśnie razem z panem Nidentalem o stanie wojennym. Tak? Ta znana fotografia, tak?
Tak.
Najbardziej czas apokalipsy, kino Moskwa.
I oddziały ZOMO, tak zwani pałkerzy i obok ludzie, którzy protestowali. Głośne zdjęcie, też wykorzystane w takim filmie, Stan wojny w latach 80. Ten film był przez chwilę pułkownikiem. 8:56 i po co mówimy to? Natomiast na koniec jeszcze takie pytanie. Jaka jest ta nasza wiedza historyczna Polaków, panie dyrektorze, panie Grzegorzu, chociażby o tych ostatnich wydarzeniach sprzed 80 lat? Z przykrością stwierdzam, że to młode pokolenie gdzieś tam ucieka od tych takich trudnych tematów historycznych.
Ja nie wiem, gdzie jest problem. Nie chciałbym tu nikogo uderzać. Natomiast może zacznijmy od siebie, tak? Czyli od rodziców, bo chyba tutaj jest ten pierwszy problem. Zaczyna się, że rodzice nie edukują. Szkoła może ze wszystkim też nie nadąża. Natomiast młodzież interesuje się chyba czymś innym. Chociaż powiedzmy sobie też, że teraz, jeśli chodzi o muzea, to bardzo się zmieniło, tak? Powstają nowoczesne muzea, masa ludzi odwiedza muzea, to co kiedyś niekoniecznie tak to wyglądało. Polacy jednak zwiedzają. No, mamy przykład tych nowoczesnych muzeów, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum II Wojny Światowej. Naprawdę tam jest dużo osób. My też się z tym spotkaliśmy, bo edukację zaczynamy już od przedszkolaków. Wprowadziliśmy w Kutnie Akademię Przedszkolaka i już edukujemy te małe dzieci historycznie. Później mamy Uniwersytet Dziecięcy, gdzie proszę sobie wyobrazić, że tak małe miasto jak Kutno przychodzi miesięcznie do muzeum w różnym okresie, ale prawie 1000 dzieciaków. Co miesiąc. do muzeum. Dla nas to jest radosna rzecz, ale również bardzo absorbująca pracowników muzeum, bo no, musimy wymyślać ciekawe zajęcia dla tych dzieci, ale one poznają historię miasta i Polski dzięki właśnie takim zajęciom.
I to jest niezwykłe, bo ja często powtarzam, że muszą być zajęcia w szkołach, polskich szkołach regionalizmu.
Nie, my nie zastąpimy do końca jednak szkoły. My możemy uzupełnić.
Tak, i w szkołach taki przedmiot powinien być, tak jak na wzór chociażby szkół irlandzkich.
Znaczy w Kutnie jest taki pomysł. Razem z władzami są granty. Na początek są granty i nauczyciele robią lekcje regionalizmu. Natomiast jest pomysł, żeby jednak był ten regionalizm w szkołach kutnowskich. No i miasto będzie musiało płacić za to. A ja może taką ciekawostkę jeszcze powiem a propos tych dzieci, które namawiają rodziców do przychodzenia do muzeum, bo widzieliśmy pod naszym muzeum, jak dziecko, 8-letnie, mamę i tatę namawiało, wejdźmy do muzeum, bo ja tutaj już byłem. Także naprawdę cieszymy się z tego.
No, czyli też dzieci mogą edukować i rodziców i czasami ich zawstydzić.
Co
a propos zetknięcia z kulturą jest jak najbardziej miło. Natomiast na koniec wrócimy do początku naszej rozmowy w wywiadzie dnia. Panie Grzegorzu, kiedy możemy już szykować nasze mikrofony, kable, Karol Smyk, doglądać sprzęt, aby przyjechać na otwarcie tego muzeum, o którym opowiadaliśmy?
Chciałbym, żeby to było za 2 lata. Znaczy, przepraszam, za jakie 2 lata? 2 lata to jak się wyprowadziliśmy. Za półtora roku, żeby to, ten obiekt już był otwarty. Chciałbym. W tym roku mają stanąć już mury. Mam nadzieję, że tak będzie. Może tak na zakończenie, że za półtora roku spotkamy się już w nowoczesnym muzeum.
To będzie można na nas liczyć i panie Grzegorzu, będziemy w kontakcie, panie dyrektorze, i będziemy przyglądać się tej inwestycji, podpytywać tych i owych na antenie Radia Wnet, co też się z tą inwestycją dzieje, czy ktoś pomaga, czy ktoś zabiega, czy ktoś się wspiera, bo to niezwykłe przedsięwzięcie i cóż, oddające świetność i tego miejsca, ale również tych czasów, które gdzieś tam, jak powiedzieliśmy sobie a propos linii SAS-ów naszych królów, trzeba powoli, acz skutecznie odkłamywać.
Ja myślę, że unikalne, tak? Bo jeśli mamy jedyny obiekt na terenie Polski, który przetrwał, no to coś niesamowitego i cieszmy się z tego, że coś takiego w Kutnie jest.
Cieszmy się z tego. Panie i panowie, punktualnie mija godzina 9:00, za niespełna 10 minut na początku był chaos i jego wielkość Milo Kurtis będzie opowiadał. No i chyba dzisiaj przy okazji mam nadzieję, że wiceminister kultury Jarosław Sellin też się przysłuchuje, bo dzisiaj będzie gościem Mila Kurtisa. Panie ministrze, warto łaskawym okiem spojrzeć na Kutno i tę inwestycję. Pozdrawiamy serdecznie, natomiast panie dyrektorze, dziękuję pięknie. Pożegnam się teraz, a ja będę żegnał się z publicznością, bo wie pan, to jest 25. poranek, które moja diamentowa ekipa wykonała w ciągu ostatnich 2 miesięcy gdzieś pod niebem Żywca, a potem był Racibórz, a potem jeszcze Kędzierzyn, Koźle i Kłodzko, i Nysa, i Jelenia Góra, i Cieplice, i Lubin, i Głogów, i Pniewy z ukłonami dla tego niezwykłego pana burmistrza, który tak niezwykle nas przyjął, z ukłonami dla sióstr Uszulanek, gdzie pojawiliśmy się pokłonić naszej świętej. No a potem jeszcze Szczecin i niezwykłe spotkanie z panem wiceprezydentem, a potem jeszcze to popołudnie muzyczne, gdzie formacja i Czango, ale również formacja Bajka, bo Piotr Banach, założyciel Heja, znalazł dla nas czas i opowiadał o muzyce i opowiadał również o Radiu Wnet. Natomiast 1 września byliśmy już w Gdańsku, aby opowiadać się na bieżąco o tym, co związane jest z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ten niezwykły i dla mnie szczególnie piękne słuchaczki, zacni słuchacze, poruszający program sprzed gmachu Poczty Polskiej. Symbol bohaterstwa i symbol bestialstwa Niemców. Wehrmacht, tak jak przedstawia się go w podręcznikach historii przez Niemców, wcale nie był takim rycerskim zastępem dobrych ludzi walczących tylko z żołnierzami wrogich armii. 5 października rozstrzelano obrońców Poczty Gdańskiej, a potem Bydgoszcz, a potem Mława i Wieluń, i Piotrków Trybunalski. Wczoraj byliśmy w Sochaczewie, a dzisiaj jesteśmy w Kutnie. Panie i panowie, za wspólnie spędzone ponad 2 godziny i 25 poranków w edycji Radia Wnet, gdy wraca do źródeł i teraz, gdy wędrujemy z kalendarium II wojny światowej, dziękuję państwu on. Karol Smyk przy konsolecie, uśmiechnięty, bo to ostatni dzień naszej podróży i czas przestawić się na czas jesienno-radiowy. Jan Oleński, bez którego nic bym nie wskórał. Panie i panowie, to nasze radiowe odkrycie i oby został z nami jak najdłużej. Janek, dziękuję, to kawał znakomitej i dobrej roboty. Szacunek i przyjemność praca z tobą. Jan Brewczyński, nasz szef ramówki, a przy okazji człowiek, który odpowiadał za wszystkie fotogramy i filmy na tej naszej drugiej części trasy od Gdańska aż dzisiaj po Kutno. Dziękuję pięknie. Dobre rozmowy i dobra robota. Natomiast w Warszawie i Konrad Tomaszewski, który opisuje nasze poranki, jak również wydawca techniczny główny Adrian Kowarzyk, który przez ponad 1,5 tygodnia był z nami w trasie, między innymi również w Szczecinie. Ania Kostrzewska, która nas wspierała. Aleksander Popielarz, który również wyczarowywał niezwykłe artykuły i teksty z naszej podróży po pięknej, cudnej Polsce. No i oczywiście Marta Niźnik, nasza stażystka, która mam nadzieję na dłużej zagości na pokładzie Radia Wnet. Wielkie ukłony i podziękowania oczywiście dla Krzysztofa Skowrońskiego, prezes Radia Wnet, człowiek, który wymyślił akcję Wracamy do źródeł, bo dzięki temu, jako tacy trochę podobni, ale z mikrofonem, nie z piórem, jak Melchior Wańkowicz, możemy opowiadać o tej Polsce wam, słuchacze i słuchaczki z Krakowa 95,2 i Warszawy 87,8, o tym, jak jesteście piękni i cudni. Polki i Polacy, bo te rozmowy, które przeprowadziliśmy nie tylko na antenie Radia Wnet, sprawiły, że wiemy, że te podziały, właściwie ich nie ma tam, gdzie jest współpraca, uśmiech, radość, słuchanie siebie, a nie tylko słyszenie. Ja nazywam się Tomasz Wybranowski, nie powiem już więcej, bo chyba się wzruszę. 9:04, no i tak jak Karol rozpoczęliśmy w Żywcu nagraniem Siłacz Marcina Rozynka, no to ostatnią piosenką w trasie w tym sezonie 2019 mojej ekipy, waszej ekipy, to właśnie Marcin Rozynek i Siłacz. Ku dobru i światłu. Do usłyszenia.